coraz więcej prac pojawia się dotyczących życia codziennego ludzi, którzy wznosili katedry piękne, którzy zagospodarowali puste przestrzenie.
Średniowiecze na obecnych terenach ziemi lubuskiej.
Chciałem powiedzieć właśnie o tej czysto geograficznej komponencie sporu polsko-rosyjskiego między sąsiadami, a zwłaszcza sąsiadami, którzy chcą odgrywać istotną rolę więcej niż tylko na sąsiedzkim podwórku. Do konfliktów dochodzi w sposób naturalny.
Niełatwe polsko-rosyjskie relacje.
Pacjent przyjmowany jest przez lekarza, który identyfikuje jego problemy, wykonuje podstawowe badania w zakresie badań laboratoryjnych, czynnościowych, układu oddechowego, a także badań radiologicznych. Na podstawie tego jest kierowany do działu usprawniania leczniczego, a tam testowany, przechodząc pewne testy wysiłkowe, do odpowiedniego modelu rehabilitacji i w danym modelu są dobierane indywidualne dla danego pacjenta zestawy ćwiczeń.
Przechorowanie COVID-19 nie kończy problemu z konsekwencjami tej choroby. To m.in. tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Obecnie nie mamy sporów granicznych ani problemów z polską mniejszością narodową w Rosji, a rosyjską w Polsce. Mamy natomiast korzystne warunki do utrzymywania i rozwijania współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, a nawet politycznej. Jednak ciągle postrzegamy Rosję jako historycznego wroga. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia w rozmowie Andrzej Pierzchała.
Dziś w studio ponownie gościem jest pan profesor Andrzej Nowak, tak jak zapowiadaliśmy onegdaj. Przypomnę, wybitny historyk i sowietolog, kawaler Orderu Orła Białego, autor wielu ważnych publikacji naukowych, ostatnio w białym kruku między nieładem a niewolą, ale też klęska imperium zła. Czy uległość, czy niepodległość? Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, te wszystkie wymienione przeze mnie publikacje gdzieś tam o sowietologię zahaczają, o której mówiliśmy już tydzień temu, prawda?
No tak się składa, że w tych dniach, czy w każdym razie w ciągu najbliższych dwóch tygodni ukaże się książka pod tytułem Polska i trzy Rosje z dodaną bardzo obszerną częścią poświęconą planom sowieckim wobec Polski i Europy w 1920 roku. Układem wydawnictwa literackiego ta książka się ukaże, więc rzeczywiście staram się jakby nie odchodzić całkiem od tematu moich zainteresowań, który towarzyszył mi przez ponad 30 lat.
Dziś obchodzimy święto Konstytucji 3 maja, 230. rocznicę. Czy da się jakoś wpisać tą konstytucję w konflikty polsko-rosyjskie, które można ułożyć w pewną całość? Ja tutaj tak przygotowałem sobie takie rosyjskie przewagi i kompleksy i 3 maja na przykład i potem rozbiory, ale przedtem hetman Żółkiewski w Moskwie i ta klęska imperium zła, czyli potem 1920 rok. Czy to wszystko się składa w jakąś całość?
No z jednej strony jest to efekt po prostu sąsiedztwa dwóch krajów, które współzawodniczyły na geopolitycznej scenie Europy Wschodniej o przewodnictwo, jeśli można tak powiedzieć.
Bardzo trudnego sąsiedztwa, zresztą w kontekście dnia dzisiejszego również, prawda?
No tak, ale najpierw chciałem powiedzieć właśnie o tej czysto geograficznej komponencie sporu polsko-rosyjskiego między sąsiadami, a zwłaszcza sąsiadami, którzy chcą odgrywać istotną rolę więcej niż tylko na sąsiedzkim podwórku, do konfliktów dochodzi w sposób naturalny. Jednakże na ten sąsiedzki aspekt, to w pewnym sensie zupełnie normalny, nakłada się coś jeszcze znacznie głębszego, a mianowicie strefa podziału na dwie kultury, dwie cywilizacje, z jednej strony uwarunkowane religijną różnicą, a w każdym razie wyznaniową. To jest granica świata prawosławnego, którego centrum i to o charakterze właśnie imperialnym jest Moskwa, a z drugiej strony świat łaciński, świat europejski, którego wschodnią, że tak powiem, flankę, nawet jeśli nie użyjemy terminu przedmurza, to pozostaje tak czy inaczej to położenie na granicy. stanowi Rzeczpospolita. No i jest trzecia i ostatnia rzecz, którą trzeba podkreślić, najważniejsza właśnie w kontekście już sowietologicznym, o który pan pisze, a także w kontekście współczesnych stosunków polsko-rosyjskich. To jest mianowicie różnica dwóch zupełnie odmiennych, a właściwie przeciwnych kultur politycznych, jakie wykształciły się w tych dwóch państwach. Po jednej stronie to jest kultura polityczna republikańska, oparta na indywidualnej wolności, czasem nawet powiedziałbym rozwijanej kosztem wspólnoty politycznej. To jest oczywiście Rzeczpospolita. A z drugiej strony mamy skrajnie autokratyczną formę rządów, która usprawiedliwia przemoc nawet nie tylko wobec sąsiadów, ale także wobec własnych poddanych ideą wielkości państwa, jego misji uniwersalnej. I to jest doświadczenie, które w jakimś stopniu przenosi się na konflikty między tym państwem, którego centrum jest Moskwa, potem Petersburg, potem znowu Moskwa, a jego zachodnim sąsiadem, czyli Rzeczpospolitą Polską w wieku także XX.
Ja tak słucham pana profesora i gdzieś mi tutaj zaświtały poglądy Feliksa Konecznego. Przepraszam, zapytam, czy warto czytać dzisiaj Konecznego z tymi jego podziałami właśnie cywilizacyjnymi?
Ja akurat jestem, powiedziałbym, nieco sceptyczny co do takiej ścisłej determinacji, jaką Konieczny przyjmuje, że cywilizacje tworzą byty, można powiedzieć, realne, od których nie ma żadnej możliwości rozwoju, ewolucji, przemian. I w związku z tym wynikałoby z tego, że jesteśmy na zawsze skazani na konflikty, które wynikają z naszej przynależności cywilizacyjnej. Oczywiście rozpoznanie różnic cywilizacyjnych jest bardzo ważne, ale jest kilka innych jeszcze czynników w życiu ludzi, które wpływają na nasze międzypokoleniowe czy wielopokoleniowe, można tak powiedzieć, przemiany. Natomiast zaznaczywszy ten lekki sceptycyzm co do bardzo konsekwentnie, twardo rozumianej teorii cywilizacji Feliksa Konecznego, chcę powiedzieć, że cenię go niezwykle wysoko jako historyka Rosji, zwłaszcza Rosji średniowiecznej, czy Rusi średniowiecznej, Moskwy. Pod tym względem był chyba najwybitniejszym polskim historykiem, zostawił dzieła o ogromnym znaczeniu po dzień dzisiejszy w tym zakresie.
Jeśli już jesteśmy przy literaturze, to właśnie czytam, że wydawnictwo Bellona wznowiło Orwella, Folwark zwierzęcy. To też w jakimś sensie jest, później oczywiście warto czytać również Ryszarda Pejpsa, bo Fukuyamę to już chyba nie bardzo.
No cóż, Orwell to jest po pierwsze wciąż atrakcyjna literatura, przynajmniej dla mnie. Jest to analiza, powiedziałbym, mechanizmu wiecznego, niezwiązanego zresztą chyba tylko i wyłącznie z tym, co opisywał Orwell, to znaczy sytuacją w państwie totalitarnym rządzonym na wzór sowiecki w latach 40., ale jest związana z wieloma ideologiami, które przyjmują szczytne hasła wyzwolenia, by ostatecznie skończyć na zwiększonym ucisku. Myślę, że bardzo warto czytać Orwella, kiedy na przykład trafiła mi w ręce niedawna Gazeta Wyborcza, gdzie ktoś, kto uważa się za historyka, po prostu reklamuje Marksa, marksizm, komunizm jako najpiękniejszą ideę, którą tylko nierozsądny człowiek może krytykować. Ta idea naprawdę została dobrze opisana przez Orwella w całych swoich zbrodniczych konsekwencjach. I jeśli dzisiaj ktoś o tym zapomina, to dobrze, żeby chociaż przy pomocy literatury mógł sobie uświadomić, do czego prowadzi próba wprowadzenia utopii kosztem milionów zwyczajnych ludzi. A więc Orwell tak, oczywiście. Natomiast Francis Fukuyama był po prostu śmiesznym, zarozumiałym politologiem amerykańskim, który
już odwołał, podobno odwołał wszystko, ale to troszeczkę
później. Specyfika amerykańskich politologów, powiedziałbym, w podobny sposób Zbigniew Brzeziński lansował jedną za drugą kolejne wizje przyszłości, z których, powiedziałbym, co dziesiąta się sprawdziła. No cóż, trzeba jakoś istnieć na rynku idei i z bardzo dużą pewnością siebie głosić koncepcje efektownie wyglądające, a to, że będą jutro sfalsyfikowane, to nie ma się czym przejmować. Jutro można coś innego ogłosić. Taka jest, powiedziałbym, natura tej amerykańskiej
politologii. Rynku, prawda? Rynek to jest coś brzydkiego w tej materii z pewnością. Panie profesorze, kultura rosyjska. Jest wielu miłośników tej kultury, ja do nich również należę. Na przykład zachwycam się Dostojewskim, niezależnie od jego opinii polakożercy, ale to ustoję. A pamiętam również, jak moja żona puszczała naszemu synowi od kołyski Czajkowskiego. Dopiero niedawno się dowiedziała, że to pedofil i wobec tego kontekst tego Dziadka do Orzechów jest zupełnie inny. Ale to abstrahując, kultura rosyjska, bo tu chciałem nawiązać do tego, czym skończyliśmy poprzednią rozmowę, do profesor Natalii Lebiediewej. Żeby zrozumieć nasz kraj, to co się u nas działo, dzieje i z pewnością nie zmieni, musi pan na nasz naród patrzeć przez pryzmat słowiańskiej duszy, a na władzę z perspektywy zbrodni. Co pan na to?
No cóż, myślę, że jak każde wielkie uogólnienie może zawierać w sobie takie zdanie, pewną ważną intuicję, ale w szczegółach, kiedy jednak przyjrzymy się dokładniej historii Rosji, zobaczymy, że no, trudno zredukować Rosję tylko do słowiańskości, bo no, niewątpliwie komponenty niesłowiańskie są także silne, że tak powiem, w całym superetnosie, jak to określił Lew Gumilow, twórca eurazjanizmu rosyjskim, no bo przecież są tam plemiona fińskie, ugrofińskie, są tam plemiona związane już z Azją bezpośrednio i przecież samo państwo rosyjskie czy ruskie zaczyna się od podboju dokonanego przez Skandynawów. A więc oczywiście Rosja w dużym stopniu jest częścią świata słowiańskiego i aspiruje rolę przywódczą wobec tego świata, ale powiedziałbym, czytanie historii Rosji tylko przez pryzmat słowiańskiej duszy jest no, jednak daleko idącym nieporozumieniem. Natomiast na pewno to doświadczenie politycznej struktury, która wciąż odbudowuje się w postaci autokracji, w postaci, powiedziałbym, tej władzy, która nie zostawia przestrzeni wolności dla swoich mieszkańców, jest czymś bardzo wyraziście utrwalonym w historii Rosji, a powód do tego chyba nie wiąże się przede wszystkim ze słowiańskością, wschodnią słowiańskością, czy też nie kontrastuje z tą wschodnią słowiańskością, tylko wynika po prostu z budowy państwa na ogromnych, pustych w dużym stopniu pierwotnie przestrzeniach i stąd właśnie organizowanie tych przestrzeni no, w surowym klimacie północnej Eurazji dokonywało się właśnie w warunkach, powiedziałbym, no, takiej kontroli autorytarnej, bo demokratycznie, że tak powiem, zorganizować przestrzeń rozciągającą się na kilkunastu milionach kilometrów kwadratowych naprawdę nie jest łatwo. I to stanowi wyzwanie, powiedziałbym, dla nadziei, dla demokratyzacji, czy powiedziałbym upodobnienia kiedyś Rosji do krajów, które zbliżone są do kultury politycznej republikańskiej, wolnościowej. Oczywiście władza rosyjska używa tego także jako swego rodzaju szantażu. Albo będziemy wielcy w sensie terytorialnym, utrzymamy nasze wielkie państwo, albo będziemy wolni i wtedy się to wszystko rozpadnie. Pytanie, czy jest możliwe pogodzenie tych dwóch elementów, to znaczy spójności państwa rosyjskiego, które jednakże nie byłoby imperium, a więc pogodziłoby się na przykład z rezygnacją z Ukrainy, z rezygnacją z Gruzji, z rezygnacją z państw bałtyckich, że nie wspomnę o rezygnacji z zewnętrznego imperium w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli z Polski, Węgier i tak dalej. Czy jest możliwe takie właśnie pomniejszone, ale wciąż do terytorium największego na świecie państwa istnienie Rosji, które jednocześnie pozwoliłoby Rosji na zapomnienie o rekonkwiście imperialnej i na budowę wolności we własnym domu? To jest wielkie pytanie, z którym wciąż zostajemy właśnie w obliczu tej wspaniałej literatury, jaką Rosjanie budują. Na szczęście nie mają tylko Dostojewskiego, bo to rzeczywiście geniusz, ale geniusz bardzo niebezpieczny, a w swoich poglądach politycznych straszny, ale mają też Czechowa, mają też Tołstoja i Czajkowski, wspomniany przez pana, niezależnie od swoich, że tak powiem, skoków na młodzieńców w wieku poniżej lat 18, pozostawia po prostu piękną muzykę, która może inspirować nie tylko podboje imperialne, ale po prostu umiłowanie kultury, umiłowanie czegoś pięknego.
Rodzą kolejne pytania. Jeśli pan profesor pozwoli, za czas jakiś spróbuję panu te pytania zadać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wypowiedź.
Dziękuję bardzo.
A państwu przypomnę, że moim gościem był pan profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk i sowietolog. Dziękuję bardzo.
Polska znalazła się w kręgu kultury średniowiecznej dopiero w X wieku. Czynnikiem, który formalnie o tym zdecydował, był chrzest przyjęty przez Mieszka I w 966 roku. Ale włączenie Polski w strukturę chrześcijańskiego i łacińskiego zachodu trwało długo i nie było procesem łatwym. Przede wszystkim brakowało wykształconych elit, brakowało polskiego duchowieństwa, które mogłoby chrystianizować i równocześnie zaszczepiać w Polakach nową kulturę. O czasach średniowiecza rozmawia Adam Ruszczyński.
Moim rozmówcą jest profesor doktor habilitowany Wiesław Chładkiewicz, autor wielu książek z dziedziny historii powszechnej i dziejów środkowego Nadodrza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o kilku lokalnych epizodach mających miejsce w naszym regionie w średniowieczu. Zacznijmy jednak naszą rozmowę od ogólnej charakterystyki tej epoki, bo jest wiele takich stereotypów, czasem zwykłych nieporozumień. Jaki obraz średniowiecza pokazują nam nowsze badania?
No przede wszystkim, szanowny Adamie, poznanie dla mnie przeszłości jest bardzo ważne, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć teraźniejszość. Jest ono bowiem kontynuacją przeszłości. Najnowsze badania pokazują nam, że coraz więcej prac pojawia się dotyczących życia codziennego ludzi, którzy wznosili katedry piękne, którzy zagospodarowali puste przestrzenie, a taka szkoła francuska, która nadała temu rytm, to stworzyli je tacy historycy, przypomnę, jak Fernand Braudel, Jacques Le Goff i Marc Bloch, ale jeszcze wspomnę o Jerzym Strzelczyku, także ci znanym, którzy szerzej zajmował się też pięknem i urokami średniowiecza. Przecież nie był to tylko mroczny obraz czy epoka zacofania, w której wiara zniewoliła ludzki rozum.
No właśnie, bo w średniowieczu mamy rozkwit uniwersytetów w całej Europie. Powstaje burzliwie sieć bankowa, więc ten obraz średniowiecza jest z całą pewnością bardzo niejednoznaczny, jak niegdyś nas uczono, że to była taka epoka powszechnego upadku. Ale przejdźmy teraz do naszego regionu. Książę Henryk Brodaty, który niegdyś władał ziemiami środkowego Nadodrza, zaprosił rycerzy mnichów z zakonu ubogich żołnierzy Jezusa Chrystusa, czyli templariuszy. Słynęli oni ze swoich osiągnięć gospodarczych. Czy Henryk Brodaty miał nadzieję, że templariusze unowocześnią gospodarkę we włościach książęcych? Gdzie w naszym regionie gospodarowali templariusze?
Tak, to bardzo wdzięczna historia i ulubiony mój temat też, kiedy cofam się do średniowiecza, które przecież nie było tak zacofane i tak ciemne, jak wspominałem. Otóż Henryk Brodaty, Piast przecież śląski, rozsławił nasz region. I ten jego okres związany jest, określany przez historyków jako złote czasy. To Brodaty sprawił, że Śląsk stał się dynamicznie rozwijającą dzielnicą średniowiecznej Polski, bowiem rozwijał górnictwo, organizował kolonizację na prawie niemieckim, chodziło o prawo magdeburskie, zakładał klasztory i zamki. Ale zapytałeś mnie, gdzie, z czym wiązać Brodatego księcia, prawda? Z jakimi...
Bardziej może o templariuszy, bo tu tak. Jeszcze dodajmy, że książę wielkopolski Władysław Odonic nadał rycerzom zakonu 1000 łanów w ziemi kostrzyńskiej, o czym piszesz w książce Wrota.
Dokładnie tak. Mam tu na myśli takie miejscowości jak
Chwarszczany, tak.
Chwarszczany przede wszystkim, i templariusze rozbudzają moją wyobraźnię, którą cenię sobie najbardziej, tą wyobraźnię. Przypomnę, że zakon założył Hugo de Payen w 1119 roku, ale przecież ci rycerze to nie byli rycerze, którzy walczyli. Oni przybyli tutaj kolonizować nowe ziemie, zakładać klasztory i zakładać także swoje świątynie.
No tak, jedną z nich to Chwarszczany. Templariusze regulowali cieki wodne, osuszali mokradła, hodowali konie, bydło. I z nimi też związana jest historia Łagowa.
Tak, de Łagowe, Łagów Lubuski nad pięknym jeziorem położonym, ponieważ też wybierali takie miejsca, gdzie budowali swoje świątynie nad właśnie brzegami jezior. Przypomnę tylko, że przecież ten obszar nas przecinały dwie wielkie rzeki, o których warto wspomnieć, ulubiona moja Odra i Warta. Te rzeki właśnie przecinały ten te obszary pustek, bo przecież jeszcze teren był wówczas niezasiedlony, a stuk wozów pamiętam do dnia dzisiejszego, kiedy osadnicy z Flandrii i z zachodniej Europy wędrowali tutaj na nasz obszar, najbardziej wysunięty przyczółek dla templariuszy, powstała nawet wielki przeorat wschodnioeuropejski, właśnie znaczony chwarszczanami na tych ziemiach.
No i chwarszczany są do dziś pięknym zabytkiem, który warto obejrzeć, a pora sprzyja takim wypadom turystycznym, do czego też zachęcamy w naszej rozmowie.
Tak, masz rację. Zbliża się czas, już nieustanny rychły ciepła, wkrótce będą otwarte ogródki, będziemy mogli wspominać także i rozmawiać o pięknych urokach naszego regionu lubuskiego.
Zwróćmy jeszcze nieco uwagi na zakon cystersów. Feudalni władcy zabiegali również o mnichów cysterskich, którzy słynęli także jako dobrzy gospodarze. Z którymi miejscowościami w naszym regionie była związana ich działalność?
No przede wszystkim myślę tutaj, że gdy chodzi o cystersów, to przypomnę tylko naszym radiosłuchaczem, że warto pamiętać o tym, iż w 1990 roku, czyli w rocznicę urodzin świętego Bernarda z Clairvaux, mistyka i twórcy duchowego zakonu, Rada Europy podjęła decyzję o utworzeniu szlaku cysterskiego w Europie, który wiedzie między innymi przez takie dzisiaj miejscowości, które polecamy, jak Paradyż, Obra, Kaszczor, Wieleń i Przemęt. Wspomnę także, że mieszkający w Obrze cystersi wybudowali w okolicy Wolsztyna młyn wodny i usypali groble pomiędzy dwoma jeziorami, co dało początek miastu. A już w 1231 roku Sędziwój przekazał cystersom Obrę i okoliczne tereny i na początku przybyło tu 25 zakonników, a więc Obra jako takie miejsce kultowe cystersów.
No warto w tym kontekście wspomnieć jeszcze też siedzibę cystersów w Bledzewie, bo to jest też takie istotne miejsce. My będziemy do tych naszych takich wątków historii regionalnej wracali, a w tym miejscu postawimy kropkę. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Przybliżajmy region, bo rzeczywiście jest piękny i warty odkrywania. Pozdrawiam.
Pozdrawiam również. Rozmawiałem z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Chładkiewiczem, historykiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
Wiem, że nic nie wiem.
Od początku września ubiegłego roku szpital w Głuchołazach przyjmuje pacjentów w ramach pilotażowego programu rehabilitacji dla osób po przebytym COVID-19. W oparciu o swoje doświadczenie oraz o współpracę z Instytutem Fizjoterapii Politechniki Opolskiej opracowany został specjalny program rehabilitacyjny mający na celu wsparcie osób, które zmierzyły się z wirusem SARS-CoV-2. Mówi zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Głuchołazach dr Krystyna Racławska.
Program pilotażowy, bo o takim mówimy, rozpoczął się nad szpitalu 1 września. Od tego czasu sukcesywnie zwiększaliśmy ilość dostępnych miejsc. Zaczynaliśmy od bazy 60-łóżkowej. W tej chwili dysponujemy dla naszych pacjentów po przybytej chorobie COVID ilością łóżek 120. Więc już mamy w tej chwili kilkuset wyrehabilitowanych pacjentów w tym zakresie.
Na czym polega ta rehabilitacja?
Rehabilitacja, której u nas podlegają pacjenci, jest dość w szerokim rozumieniu taka kompleksowa. Oczywiście warunkiem skierowania pacjenta do naszej placówki jest pewien dyskomfort oddechowy, który utrzymuje się u pacjentów po przybytej chorobie COVID-19. Czyli przede wszystkim bazą jest taka rehabilitacja pulmonologiczna ukierunkowana na ten problem. Ale oczywiście pacjenci po przebytym COVID prezentują wiele innych zaburzeń z różnych układów. W związku z tym podchodzimy do nich bardzo holistycznie, kompleksowo, w związku z tym również ukierunkowujemy się na te inne problemy. Oczywiście na wstępie pacjent przyjmowany jest przez lekarza, który identyfikuje jego problemy, wykonuje podstawowe badania w zakresie badań laboratoryjnych, czynnościowych układu oddechowego, a także badań radiologicznych. Na podstawie tego jest kierowany do działu usprawniania leczniczego, a tam testowany, przechodząc pewne testy wysiłkowe, do odpowiedniego modelu rehabilitacji i w danym modelu są dobierane indywidualne dla danego pacjenta zestawy ćwiczeń, w poszerzeniu oczywiście takie zajęcia też relaksacyjne, a także zajęcia z psychologiem, które też tą sferę psychiczną mają zabezpieczyć. Mówić można by było długo o tych różnych zabiegach, które stosujemy. One są ukierunkowane na właśnie rehabilitację oddechową, ale też ogólnousprawniającą, taką neurologiczną, kostno-stawową, czyli te wszystkie aspekty, o których pacjenci zgłaszają nam w trakcie pobytu przy przyjęciu. Niezależnie od tego wprowadzamy takie innowacyjne metody rehabilitacyjne, chociażby z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, czyli przeniesienia się w świat taki właśnie wirtualny i dzięki temu możemy uzyskiwać lepsze efekty terapeutyczne u tych pacjentów.
Nie przypadkiem ten program realizowany jest w Głuchołazach. Tam było sanatoriów przeciwgruźliczych, czyli te osoby, które chorowały na płuca, to tam właśnie trafiały do tych sanatoriów, to ten klimat chyba też sprzyja zdrowieniu, tak?
Znaczy, myślę, że Głuchołazy rzeczywiście są miejscowością znaną z leczenia chorób układu oddechowego. Może nie było to licznych sanatoriów, bo było sanatorium kolejowe i było sanatorium właśnie resortowe, takie MSWiA, i na bazie tego, ale już w innym miejscu, powstał nasz szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powstał w 1987 roku, więc obchodziliśmy już 30-lecie tego szpitala. I placówka rzeczywiście od początku swojej działalności słynie z terapii, jeśli chodzi o choroby dróg oddechowych, również zajmując się od zawsze rehabilitacją pulmonologiczną. W związku z tym to nasze doświadczenie i pewne umiejętności w rehabilitowaniu tych pacjentów przerodziły się na to, że stworzyliśmy taki nowatorski, pilotażowy program właśnie tej rehabilitacji dla tej grupy pacjentów. Zresztą też programy, które wcześniej obowiązywały, które stosuje się chociażby w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, są naszego autorstwa. One są modyfikowane z czasem w związku z różnymi nowymi doniesieniami i wnioskami, które nabywamy w czasie swojej pracy, ale niewątpliwie ta baza u nas powstawała. A klimat niewątpliwie jest bardzo sprzyjający. Oczywiście okres pandemii niestety nie służy takim wolnym, naturalnym spacerom. Te spacery są zagwarantowane w trakcie wyjść z rehabilitantami, czyli pod kontrolą. No, na inne nie możemy sobie pozwolić z racji panujących w tej chwili warunków epidemicznych. Być może to się zmieni, jeśli się sytuacja na tyle uspokoi, żeby można było pewną swobodę w spacerowaniu, przynajmniej wokół szpitala, pacjentom zaproponować. Ale otwarte okna, wietrzenie i piękne widoki, które się ze szpitala roztaczają, myślę, że są też dodatkowym elementem, który dla pacjentów jest też atrakcyjny, jeśli chodzi o pobyt u nas.
Te osoby, które są u Państwa, mają już badania, które wykluczają istnienie koronawirusa w ich organizmie?
Pacjent, który do nas jest skierowany, jest już po leczeniu ostrej fazy covidowej. Zresztą wytyczne, które się w tej chwili pojawiły, jeśli chodzi o wytyczne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, mówią o tym, że taka kwalifikacja do takiego typu rehabilitacji powinna następować po 6-8 tygodniach po zakończeniu okresu ostrego. Bo co innego jest rehabilitacja taka ogólnoustrojowa, usprawniająca, czyli po tym ostrym okresie, kiedy trzeba pacjenta uruchomić niejako. To tutaj to są innego typu zabiegi. U nas to już jest nastawienie na to, żeby pacjenta usprawnić, przywrócić jemu zdolności chociażby do pracy, do życia w społeczeństwie, do zarobkowania, które w wyniku zachorowania utracił. Więc to już jest czas, który pozwala na to, żeby to był bezpieczny moment, kiedy można się tą rehabilitacją zająć. Niemniej jednak my oczywiście jesteśmy wyczuleni, jeśli pacjent przy przyjęciu budzi jakiś niepokój, ewentualnie reinfekcji, bo już przecież mamy świadomość, że w tej chwili takie sytuacje też się pojawiają, to oczywiście pacjenta testujemy w kierunku ewentualnie aktywnego procesu chorobowego.
To jest jedyny szpital w Polsce, który się zajmuje tym leczeniem osób, które przeszły COVID-19, tak?
Rozporządzenie z 13 lipca 2020 roku, bo takim mówimy, ministra zdrowia, właśnie zlecił realizację tego programu pilotażowego naszej placówce. Czyli jeżeli chodzi o pilotaż i realizację tego programu, który myśmy stworzyli, odbywa się to tylko u nas. Natomiast w tej chwili wiemy, że w Polsce właśnie na wniosek ministra zdrowia będą pojawiały się również inne miejsca, gdzie pewną rehabilitację pokovidową będzie się stosowało na różnych etapach zdrowienia, bo zapotrzebowanie jest niewątpliwie olbrzymie. Statystyki ilości zakażeń codziennie pokazują, jak dużo pacjentów będzie wymagało tej rehabilitacji, a my z naszych doświadczeń już widzimy, że nie tylko pacjent, który przechodził w sposób ciężki COVID, wymaga takiej rehabilitacji, ale stosunkowo często osoby nawet młodsze, które przebiegały, których przebieg był stosunkowo bezobjawowy, okazuje się, że po kilku tygodniach po zachorowaniu występują objawy pod postacią kaszlu, jakiejś duszności i dalsza diagnostyka pokazuje nam zmiany śródmiąższowe w płucach. I też w innym zakresie powikłania się zdarzają na różnych etapach zdrowienia, czyli myślę, że tych odbiorców tej rehabilitacji będzie ciągle bardzo dużo i dopóki się nie uporamy z pandemią i przez następne kilka lat na pewno będziemy realizować to, co jest teraz olbrzymim zapotrzebowaniem dla naszych pacjentów chorych.
Proszę powiedzieć, w jaki sposób możemy te osoby, które były chore, mają dolegliwości jeszcze po tej chorobie, mogą się dostać do szpitala, żeby odbyć tę rehabilitację, żeby pomóc im po prostu w zdrowiu?
Tak. Skierowanie z naszego szpitala może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym to, co jest istotne, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. My mamy świadomość, że dostanie się w naszych aktualnie panujących czasach jest trudne, jeśli chodzi o specjalistów, a pacjenci pozostają pod opieką swoich lekarzy rodzinnych. Nawet jeśli opuszczają szpital, to i tak trafiają pod opiekę takiego lekarza. Więc na etapie opuszczania szpitala takie skierowanie może być już wygenerowane przez lekarza, który leczył w szpitalu, ale bez problemu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czyli popularnie nasz lekarz rodzinny, takie skierowanie wystawia w wersji papierowej jak najbardziej, pomimo obowiązujących skierowań na rehabilitację może być i nawet jest zalecane skierowanie papierowe i takie skierowanie przesyła się do naszej placówki. Informacje dotyczące izby przyjęć, właśnie adresu, na który wysłać należy, są na naszej stronie internetowej. Oczywiście w Głuchołazach, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ulicy Karłowicza 40. W związku z tym te skierowania mogą być przesyłane. Oczywiście kontakt telefoniczny pod numerami, które są dostępne. Wszelkie informacje, które pacjent chciałby uzyskać na temat tej rehabilitacji, oczekiwania będą udzielone pod tymi numerami.
A co powinno zainspirować pacjenta do tego, żeby wystąpić do lekarza rodzinnego z wnioskiem właśnie o wypisanie takiego skierowania?
To, co mówiłam na początku, jakieś takie podstawowe kryterium, które może nas niepokoić, to ten dyskomfort oddechowy, czyli gorsza tolerancja wysiłku. Nie funkcjonujemy tak jak przed zachorowaniem, czyli osłabienie, zmęczenie, problem z wychodzeniem po schodach, zadyszka, wydłużony oddech. To wszystko niewątpliwie świadczy o tym, że nasza kondycja jeszcze nie powróciła na właściwe tory i być może jest to właśnie efekt przebytego zakażenia koronawirusem i już jest to podstawa, żeby o taką rehabilitację się ubiegać.
Dużo osób Państwo teraz mają na tym oddziale?
No 100%. Obłożenie jest cały czas pełne i myślę, że każda ilość byłaby, na każdą ilość byłoby zapotrzebowanie, ale my równocześnie realizujemy inne jeszcze usługi w szpitalu, czyli jest oddział chorób płuc i gruźlicy, leczenie chorych prądkujących, chorych na gruźlicę, leczenie chemioterapią raka płuca i innych już właśnie też ciężkich powikłań pokovidowych, bo takich pacjentów mamy na oddziale pulmonologicznym, mamy też pacjentów na rehabilitacji kardiologicznej, no i teraz ta istotna grupa pacjentów pokovidowych w ilości 120 łóżek w pełni obłożonych tymi pacjentami.
Na zakończenie audycji jeszcze trzy ciekawostki.
Zdecydowaną większość odpadów można wykorzystać choćby kompostując resztki roślin w rolnictwie. Trudno jednak znaleźć dziś gospodarstwa, które posiadają kompostowniki.
Tutaj to obornik, nie? No to tam zawsze trochę tego obornika jest i taki mamy 3-letni, taki bardziej już przepracowany i to na ogród się daje, no tam trochę, ale żeby tam zbierać jakieś chwasty, coś, żeby robić kompost. No po prostu u nas nie ma tego. Nie? Nigdzie nie widać, żeby gdzieś to jakieś kompostowniki były. Jak w dużym gospodarstwie, to nikt się nie będzie kompostownikami bawił, bo po prostu raz, że nie ma czasu, kurde, a drugi raz, że to kompostownik, no to mając 160 czy 150 hektarów, no to jest niemożliwe. Nie? Tylko chemia, kurde, i nawóz, i chemiczny, i tyle.
Trzeba by opracować system zachęt do tego rodzaju utylizacji odpadów. Innym pomysłem jest budowa wysokotemperaturowych generatorów spalających odpady i produkujących energię. Jak to działa, wyjaśnia Piotr Aulich.
W urządzeniu tym wytwarzamy energię z różnego typu odpadów, między innymi odpadów przemysłowych i odpadów komunalnych. Energia wytwarzana jest poprzez rozkład termochemiczny i w momencie, jeżeli wilgoć zawarta w paliwie pod wpływem wysokiej temperatury i węgla zawartego też w paliwie, para wodna rozkłada się na tlen i wodór i powstaje w wyniku tego wodór, tlenek węgla, który są gazami o wysokiej temperaturze, idą, następnie przereagowują wspólnie i dalej przechodzą w postaci strumienia gazów, silnie grzanych gazów, wchodzą do kotła parowego, w którym oddają temperaturę. W kotle parowym uzyskujemy parę o wysokim ciśnieniu, która zostaje wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.
Jaki cel przyświeca tej konstrukcji?
Przede wszystkim przetwarzanie odpadów przemysłowych, a także i komunalnych. Jako odpady, jako źródło praktycznie niewyczerpanej energii.
Nieco cieplejsze dni zachęcają do spacerów, a w lasach i terenach zielonych, w parkach, ogródkach działkowych mogą ukąsić nas kleszcze. W tym roku, zdaniem niektórych specjalistów, mamy prawdziwą plagę tych pajęczaków.
Mają helicery, czyli szczęki. Jeżeli jakiś organizm ma szczęki, no to może ukąsić tymi szczękami.
Doktor Olaf Ciebiera z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nie mają żądła, mimo że ich aparat taki ssący to jest hypostom, to jest taka kłójka, na to mówią też.
Ale to najpierw co, wgryzają się najpierw w skórę?
Tak, one najpierw przecinają skórę, a następnie wprowadzają ten hypostom, który służy im do przyczepienia się i do żerowania. Przez ten hypostom żerują, czyli pobierają krew, rozpuszczoną tkankę dzięki enzymom, które mają w ślinie, mogą troszeczkę tą tkankę rozpuścić. No a żerowanie wygląda w dosyć taki nieprzyjemny sposób, ponieważ jak już on się wkłuje, co trochę trwa, i dzięki temu mamy szansę go ściągnąć z siebie i nie zarazić się jakimiś chorobami, ale jak już on zacznie żerować, czyli to gdzieś tak do 24 godzin powiedzmy, to wtedy on wypluwa ślinę i wciąga ją. Wypluwa i wciąga w nasze tkanki i dzięki temu, albo przez to raczej, wypluwa też bakterie Borelii na przykład, które właśnie znajdują się w jelitach tego kleszcza. I im dłużej on żeruje, tym dłużej on wypluwa te bakterie i wciąga i jest większe prawdopodobieństwo, że możemy się zarazić jakąś chorobą odkleszczową tak zwaną.
Lisy szczepimy, żeby nie zarazić się wścieklizną, a nie można kleszczy zaszczepić, żeby tej boreliozy nie było?
No, myślę, że trudno byłoby zaszczepić takie rzesze pasożytów, ektopasożytów, które są wszędzie.
W Polsce pozostały po nich nazwy i budynki. W Niemczech prawdopodobnie za jakiś czas również zaniknie ta mniejszość etniczna. Andrzej Marszałek.
Są nazwy miejscowości, natomiast informacji nie ma w języku łużyckim. To jest najdalej na zachód wysunięte plemię i po prostu smutno patrzeć na umieranie tego narodu, bo po prostu jest ich coraz mniej. I skutek mieszania się krwi, po prostu dziecko mówi: tato, ty jesteś Serbo-Łużyczanem, a ja jestem Niemcem, bo tak to jest. I że po prostu giną ci Serbo-Łużyczanie. I tak samo widzimy, że tutaj nie ma. Pomimo starań, że mają swoje stowarzyszenia, kultury, język, bardzo bogate obyczaje, szczególnie związane z porami roku, z obrzędami, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Piękne obyczaje, to często nasze dzieci jeżdżą do Slejpy, tam znajduje się ośrodek kultury łużyckiej, na malowanie jajek wielkanocnych. Specjalne, tak jak mamy różnego rodzaju wzory pasów, czy wzory jakichś wycinanek, tak samo oni w zależności od danej miejscowości mają wzory na jajkach. Ciekawe, ale po prostu smutne, że ten naród powoli ginie.
Mimo to, że mają swój program w telewizji, mają swój program w radiu.
Tak, ale mówię, że chodzi o to, żeby naród trwał, to muszą być ludzie, prawda? A ich z roku na rok jest najmniej. Ja znałem informację, że jest ich około 60 tysięcy, to znaczy tych, którzy przyznają się do tego, prawda? ale prawdopodobnie będzie z roku na rok coraz mniej i być może ten naród całkowicie zginie. Naród, który nigdy nie zdobył się na państwo, tylko zawsze był mniejszością etniczną. Pamiętajmy, że część z nich mieszkała przed 1945 roku po wschodniej stronie Nysy, ale w 1945 roku w czasie ofensywy wyzwoleńczej uciekli razem z Niemcami na wschodnią stronę, ale pozostały jeszcze po polskiej stronie nazwy. No, pozostały budownictwo łużyckie, ale i nazwy, bo mamy Lipinki Łużyckie, mamy Dąbrowę Łużycką. Jest jakaś taka ślad po.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.